Siemcia, witam w Pechowa Love, czyli w podcaście, w którym czytam wasze nieudane historie miłosne. Nie słyszeliśmy się w zeszłym tygodniu, ale powiem wam, że totalnie nie miałam głowy do podcastu. Chciałam do tego usiąść, ale to nie był mój czas, po prostu. Potrzebowałam chwili przerwy. Też ostatnio dużo się u mnie działo, byłam w Holandii, było super, więc gdzieś potrzebowałam trochę czasu, żeby ogarnąć się w głowie. W ogóle miałam też ostatnio ciekawe sny i pomyślałam, że się z wami nimi podzielę. No bo wiecie, ja jestem singielką już od jakiegoś czasu i tak sobie czasami kminię, dlaczego po prostu ta miłość do mnie nie zapuka. Wiecie, jak w jakichś memach, ja po prostu siedzę na chacie i czekam, aż ktoś zapuka i powie: witam, jestem mężczyzną twojego życia, od dzisiaj będziemy razem. To jest mój plan na miłość, okej? Ja ostatnio, no jakiś czas temu, już dłuższy nawet, odinstalowałam aplikacje randkowe. To wtedy, co ten Krzysztof od ryb dał mi w prawo. I ja wiedziałam, że to chyba czas na przerwę. Także odinstalowane mam aplikacje, ale o miłości oczywiście zdarza się pomyśleć. Jeszcze jak? A moja głowa we śnie to już w ogóle szaleje. Także mam dla was dwa sny. Krótkie, ale treściwe. Nawiązując do mojej fantazji, że po prostu miłość zapuka, to śniło mi się, że stałam sobie gdzieś tam w jakimś budynku, czekałam na kogoś. No i jakiś mężczyzna przechodzi i tak się na mnie patrzy. Idzie krok dalej i zawraca i znowu się na mnie patrzy. I ja w tym śnie spojrzałam na niego i ja wiedziałam, że on mnie kocha. Miłość od pierwszego wejrzenia. I słuchajcie, co najlepsze, to on w końcu podszedł do mnie i powiedział, że musisz mi dać swój numer, muszę cię poznać. I ja wtedy od razu powiedziałam: proszę, to mój numer. I w tym śnie dosłownie chwilę później już byliśmy w związku i wszystko było cudownie. Także da się? Da się. Tylko kurde, dlaczego we śnie, a nie w rzeczywistości? To mnie zastanawia. We śnie wszystko jest takie łatwe. Chociaż moje słowa trochę stoją w opozycji do drugiego snu. Kiedy byłam mała, to byłam fanką Tokyo Hotel, Fall Out Boy, Panic at the Disco. Taka byłam trochę emo. No i oczywiście podkochiwałam się w członkach zespołu. No i dosłownie parę dni temu śnił mi się Pete Wentz. On należał do Fall Out Boy. Chyba ten zespół już nie istnieje. Aż sobie wygoogluję, czekajcie. Czy Fall Out Boy istnieją? Chyba istnieją. Oni grają od 2001 roku, no hit. No to jednak grają, nie rozpadli się. No i na gitarze basowej jest Pete Wentz. I to była moja miłość. On potem był w związku małżeńskim z Ashley Simpson. Potem się rozwiódł i teraz jest w związku z jakąś inną typiarką. Zaraz wam powiem z kim. Megan Camper. Od 2011 roku i z nią też ma dziecko, nawet chyba dwójkę. Albo trójkę, nieważne. Śniło mi się, że byłam na jakimś bankiecie i miałam romans z Pitim. No i Pity był w związku małżeńskim, tak jak w prawdziwym życiu. Ale on obiecywał mi, że się rozstanie, że zostawi swoją kobietę i będzie w związku ze mną. Ale ja, słuchajcie, już nie taka głupia w tym śnie. Ja wiedziałam, że on tego nie zrobi. Że on tak tylko mówi, ale on nie zostawi tej swojej kobiety. No i co? No i nie zostawił. Także ta historia jest trochę smutna. W sensie, no spoko, przynajmniej szczęśliwie sobie tam żył. Ale jednocześnie, jeżeli zdradził swoją żonę ze mną... Megan, mam nadzieję, że nie słuchasz teraz tego podcastu. Pewnie wszystkie pozostałe odcinki przesłuchałaś, na pewno. Ale tego nie słuchaj. Nie chcę być powodem twojego rozwodu. No, także jeden sen był taki prosty, poznałam typa, byliśmy szczęśliwi. A drugi wręcz odwrotnie... Miałam romans z typem, który był żonaty, no i tak mnie wykorzystał, żeby się zabawić na boku, a i tak koniec końców był ze swoją żoną. Czy jest jakiś wniosek z tych historii? Jest. Życie to nie jest sen, ale może czasami się wydarzyć scenariusz jak ze snu. No także życzę wam, żeby te dobre scenariusze się ziściły, a nie te takie beznadziejne. No, także słowem wstępu to u mnie, a tymczasem przejdźmy do waszych historii. Hejka! Trafiłam na twój podcast i po odsłuchaniu kilku odcinków zdałam sobie sprawę, że trafiłam wśród swoich. Jako wieczna singielka mam ze sobą parę nieudanych randek i pewnie jeszcze nieraz będę do ciebie pisać. Ale jako taką pierwszą chciałabym opowiedzieć historię, która mam nadzieję, że będzie przestrogą dla wszystkich słuchających. No więc oczywiście Tinder. Znienawidzona przeze mnie aplikacja, ale i tak wracam do niej jak bumerang. Dzisiaj akurat go usunęłam. Wracając. Kilka lat temu poznałam faceta na tej aplikacji, nazwijmy go Kuba. Z Kubą bardzo fajnie nam się pisało. Kilka razy wspomnieliśmy o spotkaniu, No i tak jakoś po 2 tygodniach pisania, wracając z Wrocławia z tatuażu, wiedziałam, że i tak resztę dnia mam wolne, a że jestem osobą lubiącą spontaniczne akcje, no to napisałam do Kuby: słuchaj, wracam, mam wolne, może się spotkamy. A on, że okej, ale że on jeszcze jest w pracy i że zanim skończy i się ogarnie i zanim przyjdzie, a dzieliło nas 60 km, to będzie dość późno, bo akurat jak on skończy i się ogarnie, no to ja przyjadę. Ja młoda, głupia, naiwna, zawijam kiece i lecę. Zapakowałam się do mojego samochodu i jadę do obcego typa. Ach, gdyby to chociaż się opłacało. Ale to podcast o nieudanych randkach, a nie o udanych, więc wszyscy wiemy, że pięknie się to nie skończy. Dojechałam, umówiliśmy się w jakimś parku, ja odwalona jak stróż w Boże ciało i chłopa nie widzę. No ale dobra, minęło kilka minut i idzie. Myślałam, że już w tym momencie padnę. Chłop totalnie nie wyglądał na zdjęciach tak jak w rzeczywistości. Nie wiem, jakiegoś face-upa tam pierdolną na tym Tinderze czy co? No totalnie nie w moim typie. Tam po prostu wszystko nie pasowało. Łącznie z jego zachowaniem w rzeczywistości. Przywitaliśmy się i mówi, że może pojedziemy, on pokaże mi ruiny jakiegoś tam zamku, a obok jest jeziorko. Ja już zrezygnowana, ale mówię, no okej. I wtedy on do mnie: to gdzie zaparkowałaś? No kurwa, błagam. Nie dość, że przyjechałam do typa łącznie 110 km, licząc z powrotem. Według mnie to facet powinien się pofatygować na tym pierwszym spotkaniu. To jeszcze dalej mam wozić mu dupę. No ale dobra, mówię, że tutaj. Wsiedliśmy do samochodu i on mnie prowadzi, gdzie mam jechać. Dojechaliśmy, ja patrzę na mapkę, a tam ani kropla jeziorka. Mówię do typa, że ej, ale tutaj nie pokazuje się żadne jeziorko. A on coś tam zaczął kręcić, że może mu się to jeziorko pomyliło, ale zamek tutaj jest. Dobra, wychodzimy z tego auta, no i tak idziemy. Ja patrzę, a tutaj jakiś las. No i tak stoję przed tym lasem i mówię: idź pierwszy, ja za tobą. Ja już czułam, że coś jest nie tak. No i tak idzie i stara, tam nie ma żadnego zamku. Z 3 pierdolone cegły leżały. Ja już to zobaczyłam z dalszej odległości, zatrzymałam się i na wstecznym idę do auta. On po chwili wychodzi za mną i że o co mi chodzi? Mówię: stary, żadnych ruin tutaj nie ma. A on, że może mu się miejscówki pomyliły, ale niedaleko jest jeziorko. Z biegiem czasu, jak na to patrzę, to chyba na głowę upadłam, że pojechałam z nim dalej. No ale okej, pojechaliśmy. To jeziorko też było pośrodku jakiegoś lasu i jakiś samochód stał przed nim. Wchodzimy i taka zatoczka tam była. Wiesz, takie mini zejście do wody. Ja tam podeszłam i widzę, że naprzeciwko jakiś pan łowi ryby. Wtedy poczułam się trochę bezpieczniej. Ale Kuba mówi, że chodź dalej, gdzie nikogo nie będzie. Ja twardo, że nie, że chcę zostać tutaj. No i tak gadamy, ja już wkurzona, a on do mnie zaczyna się przytulać i próbuje mnie pocałować. Oczywiście od razu go odepchnęłam. I nagle typ, uwaga, klęka i przytula się do mojego tyłka. Hit! No mnie zatkało, od razu się odsunęłam i zapytałam się, czy on jest normalny? Coś tam niby obrócił to w żart. No i wiecie, akurat tego dnia byłam na tym tatuażu, on był zrobiony pod jedną piersią i ten typ do mnie, że jakie jeszcze mam dziarki? No i ja mu mówię, a on, że pokaż ten, co dzisiaj zrobiłaś. Jak coś to miałam założony kombinezon i typ chyba oczekiwał, że ściągnę całą górę z siebie. No frajer, jakich mało. Trwało to może wszystko jakieś 25 minut. Końcowo nagle powiedziałam mu, że w drodze do niego dostałam informację, że muszę napisać pracę na studia. Na to on, że przecież mogę u niego w mieszkaniu. Tak, na pewno. Świetny pomysł. Powiedziałam, że mam notatki w domu i muszę jechać. Odwiozłam go na pierwszy lepszy parking i powiedziałam, że się spieszę. Ta randka to było coś strasznego. A Kuba po powrocie był w szoku, że mu nie odpisuje. Ja czułam się tam zagrożona. Gdybym nie postawiła jakichś granic, to myślę, że to spotkanie mogłoby się skończyć dużo gorzej. Pozdrawiam wszystkich, ślę buziaki i życzę udanych randek. Ja też pozdrawiam i tobie też życzę udanych randek, chociaż ta historia była bardzo potężna. To, że ten koleś chciał, żebyś jechała z nim na jakieś wypiździejewie, które miało być zamkiem z jeziorkiem, a tam nie było ani zamku, ani jeziorka, tylko jakiś las. I potem zdziwiony, że ty nie jesteś zainteresowana, przychodzi na spotkanie inny ziomek, jest zupełnie inny vibe, zabiera cię w jakieś haszcze i oczekuje, że pod koniec jeszcze pojedziesz do jego domu. No naprawdę dziwne, że nie pojechałaś, no. Hit. W sensie wiecie, na pierwsze spotkanie pojechać gdzieś do kogoś i spotkać się w miejscu publicznym, spoko. Byle w tym miejscu czuć się bezpiecznie. Ale jeździć do mieszkania obcego typa, albo właśnie do jakiegoś lasu, no nie. Nie. Tak nie robimy. Dobrze, że nic się tam nie stało i dziękuję jeszcze raz za historię. Ściskam cię cieplutko. Kolejna historia. Kilka lat temu moja starsza siostra zaręczyła się ze swoim chłopakiem, którego znałam i lubiłam. Naprawdę porządny koleś, bardzo pasowali do siebie z moją siostrą i naprawdę się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że planują się pobrać. Moja rodzina nigdy nie miała problemu z chłopakiem, znali go dość dobrze, ponieważ spędził już z nami kilka razy święta czy jakieś tam inne uroczystości. Wszystko zapowiadało się bardzo dobrze, dopóki nasze rodziny nie umówiły się na wspólne wyjście do restauracji, aby uczcić zaręczyny. I tutaj ważny szczegół. Narzeczony mojej siostry ma młodszego brata, który chodził ze mną do liceum i nigdy mnie nie lubił. Na potrzebę historii nazwijmy go Adrian. Zawsze ze sobą rywalizowaliśmy i szczerze mówiąc na myśl o spotkaniu z nim w jakiejś restauracji, w towarzystwie naszych rodzin, po prostu skręcało mnie w środku. Mimo wszystko jednak poszłam na to spotkanie, ponieważ dla mojej siostry było to ważne. Wchodzimy do restauracji, kelner prowadzi nas do zarezerwowanego stolika, a ja staram się zachowywać jakiś optymizm. Kiedy już miałam usiąść na swoim miejscu, podszedł do mnie Adrian i zapytał, czy możemy porozmawiać na zewnątrz. Zgodziłam się, ponieważ nie chciałam być niemiła, biorąc pod uwagę, że nasze rodziny połączy ślub mojej siostry i jego brata. Tak więc ja i Adrian wyszliśmy na zewnątrz i przez chwilę panowała jakaś taka niezręczna cisza. Wreszcie on mówi, że powinniśmy zakopać topór wojenny. No cóż, no zgodziłam się z nim i po chwili oboje wróciliśmy do naszych rodzin w lepszych nastrojach. Czas mijał, a my oboje braliśmy czynny udział w przygotowaniach do ślubu. No i w ten sposób, kiedy nasze rodzeństwo potrzebowało rady czy jakiejkolwiek pomocy, siłą rzeczy spędzaliśmy ze sobą trochę czasu. Zdziwiło mnie, że dopiero wtedy odkryłam, jak wiele mamy wspólnego. I trochę mnie to przeraziło, bo zaczęłam o nim wtedy inaczej myśleć. Na weselu wypiłam chyba trochę za dużo i zrobiłam się wtedy na tyle wylewna, aby powiedzieć mu, że właściwie to chętnie umówiłabym się z nim na randkę. On nic mi na to nie odpowiedział, ale gdyby parę dni później nie napisał do mnie z propozycją spotkania, to prawdopodobnie nigdy nie stworzyłabym z nim 4-letniego związku, pełnego miłości, wsparcia i zdrowej rywalizacji. Pozdrawiam cieplutko. Ja też pozdrawiam ciepło i moja pierwsza myśl to, czy związek z bratem męża twojej siostry jest legalny? Ja sobie to zaraz wygoogluję, ale no, to jest trochę porąbane. Okej, sprawdziłam to tak na wszelki wypadek, bo aż zdurniałam. No i co mówi infor.pl? W świetle prawa nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa z powinowatymi w linii bocznej, to znaczy rodzeństwem rodzonym lub przyrodnim, byłego małżonka. Byłego małżonka. Dla zawarcia takiego małżeństwa nie trzeba zdobywać żadnego zezwolenia. Inaczej jest w przypadku małżeństw z powinowatymi w linii prostej. Okej, czyli to jest dość skomplikowane, no ale tak jak słyszeliśmy, w świetle prawa nie jest zakazane. Niemniej wam powiem, że czułam się trochę jakbym czytała jakąś ukrytą prawdę albo sekrety rodziny. Ta historia mi trochę zryła głowę. W sumie to też nie wiemy, czy ten związek się zakończył. Wiemy, że trwał 4 lata, ale może trwa nadal. Nie wiem, nie mam pojęcia. No nic, dziękuję za historię. Życzę ci wszystkiego dobrego. A was zapraszam do kolejnej wiadomości. Jako, że jestem osobą dosyć otwartą na świat, a szalone pomysły wpadają mi do głowy niczym piorun, postanowiłam pewnego pięknego dnia odpowiedzieć na ogłoszenie pewnego chłopaka na jednej z grup podróżniczych. Szukał on kompanów do podróży na glamping w Ameryce Południowej. Napisałam, że jestem zainteresowana i chwilę później po rozmowie telefonicznej kupiłam bilety na samolot. Ekipa zebrała się 12-osobowa. Wspólnie ustaliliśmy, że chłopak, który wystawił ogłoszenie, robi to prywatnie, w ramach pasji, ale w zamian za ogarnianie wyjazdu, reszta składa się na wspólny budżet na tyle, by on wyszedł na swojej podróży na zero. Na tym etapie nadam temu chłopakowi imię Kamil. No i część z ekipy już się znała. Część, tak jak ja, poszła na żywioł. Zobaczyliśmy się przed wylotem, romantycznie, na testach na COVID. Wtedy też się zorientowałam, że ekipa jest trochę starsza ode mnie, ponieważ ja wtedy mając 23 lata, Raczej spotkałam się z ekipą pomiędzy 30 a 40. No ale nic nie szkodzi. Bardzo przyjemnie nam się rozmawiało, złapaliśmy fajny kontakt. No i tylko Kamil wiedział, ile tak naprawdę mam lat. I parę razy nawet przyśmieszkował, że na przykład tym autem nie pojedziesz, bo on nie ma fotelika. Sam miał wtedy 38 lat. W ekipie też jasno zarysowały się te starsze znajomości. Kamil mocno trzymał sztamę z Olą i Markiem. Oni zresztą całą trójką 2 miesiące wcześniej byli w Meksyku. No i na miejscu przygoda życia. Naprawdę znalazłam swoje miejsce na ziemi. A i mocno imprezujące wieczorami towarzystwo po całych dniach jeżdżenia i zwiedzania bardzo przypadło mi do gustu. No takie friki, tak jak ja, tylko że starsi. A co za tym idzie, mający o wiele więcej ciekawych opowieści ze świata do opowiedzenia. Jako że nocowaliśmy głównie w namiotach, podzieliliśmy się nimi zupełnie przypadkowo. Tak jak akurat wypadło. Natomiast w hotelach spaliśmy na zasadzie losowania zarówno pokoi, czasami się nie dało wziąć wszystkich pokoi w tym samym standardzie, jak i partnerów do nocowania, bo w celach minimalizacji kosztów nie braliśmy nigdy jedynek. Robiliśmy to różnie, albo przez aplikacje, albo przez karteczki. Nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, ale ostatecznie dotarło do mnie, że Kamil zawsze miał pokój z Olą. No i po tym przydługim wstępie zaczynam tę właściwą część historii. Pewnego razu, na parkingu przed sklepem, Kamil podszedł do nas z karteczkami do losowania pokoi. Podszedł do mnie i wprost wysunął jedną z tych karteczek w moją stronę. Spojrzałam na niego podejrzliwie, a on mi powiedział, że to najlepszy pokój. Przy tym uśmiechając się. Jednak jak to ja, wzięłam inną kartkę. Tak po prostu. Nawet nie podejrzewałam, że o coś mu chodziło. Wiecie, chciałam czuć, że coś ode mnie zależy. No i wylosowałam największy domek, ale z najgorszym widokiem. W środku były 3 pokoje. 2 z małżeńskimi łóżkami, 1 z 2 pojedynczymi. No i w ten sposób wzięłyśmy wspólnie z Kasią pokój z pojedynczymi. Arkowi odstąpiłyśmy małżeńskie na własność, a 3. pokój został pusty. Wiecie, największy domek to też najlepsza impreza. Wszyscy siedzieli u nas w salonie i pili. Z czasem towarzystwo się przerzedzało. Ostatecznie nawet moi współgospodarze poszli spać i zostaliśmy z Kamilem sami. Mocno podpici śmieszkowaliśmy, siedząc dość blisko siebie na kanapie. Ja nie mając przestrzeni osobistej, ale też jakoś nie zwróciło to mojej uwagi. W pewnym momencie Kamil się do mnie nachylił. Próbował mnie dotknąć, pocałować. Ja trochę speszona odsunęłam się, twierdząc, że nie wiem o co mu chodzi i próbowałam sprowadzić tę sytuację do gruntu neutralnego. Burknęłam coś o tym, że chyba za dużo wypił. On odpowiedział, że wypił tylko jednego drinka i że jest trzeźwy. Wstał i podszedł do tej jednej z wolnej sypialni. Nie wiem, co sobie pomyślałam, najprawdopodobniej nic, bo byłam dość mocno pijana, ale poszłam za nim zapytać, o co mu chodzi. Władczym tonem kazał mi usiąść obok siebie. Pocałował mnie raz, spróbował wsadzić rękę pod koszulkę i tutaj urwę, zanim ktokolwiek się przerazi. Nie twierdzę, że Kamil jest dobrym człowiekiem, ale też nie jest przestępcą. Pewnie spróbował wykorzystać fakt, że byłam pijana, ale powiedziałam mu, że nie chcę, a nie jestem typem osoby, która potrafi się zabawić na jedną noc i potem zapomnieć. Próbował mnie jeszcze namówić, ale ostatecznie odpuścił i wyszedł z pokoju. Powiedziałam mu, żeby poszedł się wyspać do siebie, a ja nie będę robić z tego sprawy, bo w sumie to nic się nie stało. Ale tutaj nikt nie szuka ode mnie więcej tego typu przygód. Następnego dnia wstałam na kacu, ale ze świetnym humorem. Możliwe, że mój mózg tak działa na stres, ale udało mi się naprawdę całkiem nieźle zamknąć w swojej głowie zdarzenia z poprzedniej nocy, zastanawiając się wręcz momentami, czy to nie była jakaś pijacka mara. Kamil też wydawał się w stosunku do mnie dużo bardziej serdeczny i gadaliśmy ze wszystkimi, jak gdyby nigdy nic. Potem były jakieś śmieszki, pojechaliśmy dalej w drogę i wymeldowaliśmy się z hotelu. Wieczorem zatrzymaliśmy się i rozbiliśmy obozowisko na plaży. Wszyscy poszli się kąpać poza mną i Olą. Od początku znajomości złapałyśmy ze sobą spoko kontakt i dużo ze sobą rozmawiałyśmy o różnych pierdołach. Tym razem nie było inaczej. Spacerowałyśmy brzegiem oceanu i przypatrywałyśmy się, jak nasza ekipa skacze w wielkich falach przy zachodzącym słońcu. I jakoś tak wtedy we mnie pękło. Powiedziałam jej, że nie potrafię rozgryźć Kamila. Typ od początku wszystkim dziewczynom w ekipie wręczał kwiaty, zagadywał, czasami walnął jakiś żart z podtekstem. Chociaż ja jestem osłem w tych tematach, więc zaczęłam zwracać na to uwagę dopiero po naszej małej przygodzie. Ola mogła opowiedzieć mi dużo rzeczy. Tego się zresztą spodziewałam, bo od początku myślałam, że są dobrymi przyjaciółmi. Ale informacji o tym, że Kamil ma narzeczoną, się nie spodziewałam. Trochę mnie to odrzuciło. Wiecie, ja bardzo nie lubię jednonocnych przygód bez zobowiązań. Po prostu mnie to nie kręci. ale też nikomu nie będę niczego zabraniać ani potępiać, jeżeli się wszyscy na to zgadzają. Natomiast takie zachowanie, zostawiając na drugim końcu świata narzeczoną, mnie po prostu poraziło. Powiedziałam Oli, że jest w takim razie niezłym chujem, bo zeszłej nocy próbował się ze mną przespać. Laska zamilkła. Ręce zaczęły się trząść. Tak, z Olą sypiał od Meksyku, czyli jakichś 2 miesięcy. Mówiąc jej, że tamta nic dla niego nie znaczy i że ją rzuci. Wydaje mi się, że jednak trzeba być złym człowiekiem, żeby robić takie rzeczy. Jeżeli z narzeczoną byliby w otwartym związku, a Ola zostałaby o tym poinformowana, no to w porządku. Ale tych dziewczyn jest mi naprawdę szkoda. Na koniec Kamil powiedział Oli, że jej coś się ubzdurało, bo od początku nikt nic nie mówił o tym, aby ten związek miał być na poważnie. Parę miesięcy później pojechałam na jeszcze jeden wyjazd z Kamilem. Czemu? Po prostu nie miałam z kim podróżować. Poza tym, jako jedyna, nie wskoczyłam do tego bagna na główkę. A wyjazd był świetny, znowu poznałam masę nowych, fantastycznych ludzi, a wśród osób zgarniętych z internetu Izę, która od połowy wyjazdu sypiała z Kamilem. Cóż, z tego co wiem, to aktualnie Kamil nie jest też już ze swoją narzeczoną. I tutaj bez puenty. Możliwe, że wszyscy bohaterowie tej historii są teraz szczęśliwi. Wow. No to taka historia, moi drodzy. Powiem wam, że czytając ją, zwłaszcza pod koniec, miałam flashback do mojego własnego snu. Wiecie, do tego z Pitim, że ziomek jest w związku, tutaj w tej historii akurat miał narzeczoną i obiecuje złote góry innej lasce. To rzadko kiedy się dobrze kończy. Bez kitu, odradzam romansowanie, kiedy ktoś jest w jakiejś relacji. W sensie nie z wami, a wy romansujecie z tą osobą. Nie dość, że krzywdzicie tę drugą osobę, która o niczym nie wie prawdopodobnie, to przede wszystkim krzywdzicie samych siebie. Karmicie się tą chwilą przyjemności i nadzieją, że to wy będziecie tą pierwszą osobą, tą wybraną. A w rzeczywistości jesteście opcją. I to jest okrutne. Oczywiście są historie, kiedy ludzie się rozstają ze swoją, nie wiem, narzeczoną, żoną, mężem i tak dalej i wchodzą w relacje z kochanką, kochankiem, ale jeżeli ten partner zdradzał swoją partnerkę z wami, to jaką macie pewność, że to też was nie spotka? To jest bardzo bolesne i nie mówię, że za każdym razem się tak samo kończy, ale warto być na to uważnym. Ten ziomek, ten Kamil z historii, zdecydowanie w ogóle nie był gotowy na związek. On chciał otwartych relacji, przygód. To, że on tyle podróżował, też dużo mówi o tym, że nie chciał się zatrzymywać w jednym miejscu. Chciał cały czas przeżywać. Moim zdaniem oczywiście, to jest jakaś tam moja interpretacja. Też nie twierdzę, że wszyscy, którzy podróżują, to są niewierni, chcą skoków w bok i tak dalej. Nie, nie, nie. Mogę się tylko cieszyć, że naszej bohaterce nic się nie stało, że tam nie doszło do przekroczenia tych granic. I naprawdę życzę ci bezpiecznych wyjazdów. Uważaj na siebie. Wy wszyscy uważajcie. Ja wiem, to powtarzam jak stara płyta, ale dalej się tego trzymam. Życzę wam zdrowych relacji i żebyście się nigdy nie czuli jako opcja. I na tym skończę dzisiejszy odcinek podcastu. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że troszkę się stęskniliście, bo ja się stęskniłam. Słyszymy się niedługo, za 2 tygodnie. A tymczasem ściskam was ciepło i standardowo bez odbioru.